안스바미 유스도함토임 소바에반게니 베둑시엔테고 마테우샹
화와 토비에 파니에
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, rok rocznie już tak jest, że Kościół w uroczystość wszystkich świętych daje nam na sam początek księgę Apokalipsy świętego Jana. I samo słowo Apokalipsa może w nas budzić pewien niepokój. Bo czasem jest tak, kiedy ktoś nawet mówi, jak coś się dramatycznego wydarzy, mówi, to jest czysta apokalipsa. No właśnie, słowo apokalipsa nam się kojarzy z czymś, co jest nieprzyjemne, z czymś, co jest niemiłe, z jakimś dramatem. I myślę, że przez wieki tej księdze uczyniono wiele krzywdy, bo ludzie przez wieki czasem się w niej doszukiwali czegoś, czego tam po prostu nie ma. Na przykład daty końca świata, albo jak dokładnie będzie wyglądał kres dziejów. Problem polega tylko na tym, że księga Apokalipsy nie jest o przyszłości. Ona jest o teraźniejszości Kościoła w każdym czasie. Co znaczy samo słowo Apokalipsa? Znaczy objawienie, a dosłownie odsłonięcie tego, co jest zakryte. Czyli człowiek, który czyta Apokalipsę, ma w innym świetle zobaczyć swoją rzeczywistość, ma znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które ma w swoim życiu. Żeby coś zobaczyć, czasem coś trzeba odkryć. Jeśli ktoś gotował zupę, to żeby zobaczyć, co jest w środku, trzeba podnieść pokrywkę. Czyli Apokalipsa jest takim podniesieniem pokrywki, zobaczeniem, co jest w środku. Kiedy święty Jan pisał księgę Apokalipsy? Jest końcówka pierwszego wieku. Nastaje wielkie prześladowanie za czasów cesarza Domicjana. I chociaż my często kojarzymy prześladowanie za czasów Nerona, to ono sięgnęło swym zasięgiem tylko Rzym i najbliższe okolice. A już to za czasów Domicjana, czyli końcówka pierwszego wieku, to był zasięg prawie połowy imperium. I chrześcijanie wtedy pytali, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Jezus? Dlaczego Jezus milczy? Oni są prześladowani, albowiem cesarz dał sobie taki tytuł Pan i Bóg nasz i zażądał, że wszyscy obywatele imperium mają składać mu ofiary tak, jak się składa ofiary Bogu. Chrześcijanie pierwszego wieku nie mogli się na to zgodzić. Jeden był ich Pan, jeden ich Zbawiciel, Jezus, i odmawiali składania takich ofiar. Początek prześladowania był taki, że nie mogli wykonywać swojego zawodu. Skazywał ich na śmierć głodową. Nie mogli zarobkować. Później zaczął ich mordować. I chrześcijanie pytają, gdzie jest Jezus? Skoro tracimy to, co jest najcenniejsze w naszym życiu, często tracimy własne życie. I święty Jan daje wtedy Kościołowi księgę Apokalipsy. pokazując spójrzcie inaczej na tę sytuację. I w samym środku Księgi Apokalipsy, w 13 rozdziale, święty Jan przedstawia pewną wizję smoka i dwóch bestii. Smok, powie o nim Jan wprost, to jest diabeł i szatan, który zwodzi całą zamieszkałą ludzkość. Jan chce nam pokazać od razu, że szatan w jakiś sposób parodiuje Boga, skoro Bóg jest jeden w trzech osobach. To także szatan sobie tworzy taką antytrójcę, taką parodię Trójcy Świętej. Smok i dwie bestie. Jan mówi, spójrzcie, jak wyglądają dwie bestie. Pierwsza bestia. Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Łapie jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej niby paszcza lwa. Kto jest tą pierwszą bestią? Krzyżówka pantery, niedźwiedzia i lwa. Jeśli ktoś z nas by spotkał się oczy w oczy z lwem, wielkich szans na przeżycie nie ma. A tu jest bestia, która jest i panterą, i niedźwiedziem, i lwem. Mało, ta bestia ma 10 rogów, 7 głów, 10 diademów. Diadem, symbol władzy. Kto był tą pierwszą bestią? To sam cesarz Domicjan. Jan mówi tak, to jest bestia, która ma pełnię władzy, która może wszystko, która was prześladuje na prawo i lewo. Ale nie macie problemu, żeby określić, że to jest złe, że to jest człowiek zły, że to jest bestia i uciekacie przed nią. A Jan mówi, bójcie się drugiej bestii. A jak wyglądała druga bestia? Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. Druga bestia wygląda jak baranek. Jeśli ktoś był w Tatrach, to mógł widzieć, jak się pasą baranki. No to człowiek chce się do takiego baranka przytulić, bo baranek jest miły, baranek jest dobry. Przed barankiem nie uciekamy. Ale Jan mówi, to jest bestia, bo mówi słowa smoka. Czyli druga bestia jest propagandą dla tej pierwszej. Druga bestia ma za zadanie ogłupić człowieka, żeby człowiek źle postępował, pod pozorem dobra. Jan mówi, boicie się Domicjana, boicie się pierwszej bestii, która może wam zabrać życie doczesne, to jest prawda. Może wam zabrać bardzo wiele. Ale bójcie się tej drugiej bestii, która was tak ogłupi, że zabierze wam życie wieczne. Duszę waszą weźmie do piekła. Jan mówi, to jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Czego się boisz? I zobaczcie, że dzisiaj nawet w Europie mamy do czynienia z tą pierwszą bestią. I bardzo precyzyjnie mówimy, ten człowiek, który wydaje się, że na jakimś określonym terytorium ma pełnię władzy, może wszystko, zabija, morduje, czyni zło, ale my gołym okiem widzimy, to jest złe, to jest niewłaściwe. I od tej bestii w Europie nie jesteśmy wolni, ale także nie jesteśmy wolni od tej drugiej bestii. Ale czy potrafimy ją precyzyjnie wskazać? Czy potrafimy ukazać, kto jest tą drugą bestią? Jan powie, bójcie się tej bestii, bo ona będzie wyglądała jak baranek. Będzie łagodna. Ale zatruje wam serce. Jak rozpoznać prawdziwego baranka? Ta bestia mówi słowa smoka, a prawdziwe słowa prawdziwego baranka są w Ewangelii. Jeśli ktokolwiek by powstał w społeczeństwie, w kościele i mówiłby coś, co jest sprzeczne z Ewangelią, sprzeczne z Pismem Świętym, sprzeczne z objawieniem, to chociażby wyglądał jak baranek, był łagodny, to mamy do czynienia ze zwykłą bestią. I Jan kończy ten rozdział takim zdaniem. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Mądrość, pierwszy dar Ducha Świętego. Jak prowadzić życie mądre? Prosić Ducha Świętego. Jak często rano prosimy Ducha Świętego? Duchu Święty, przyjdź, stąp do mego serca. Daj mi swoje charyzmaty. Wlej owoce. Rozpal na nowo dary, które każdy z nas w sobie ma. Przez sakrament Chrztu Świętego. Każdy z nas ma w sobie dary Ducha Świętego. Każdy z nas ma w sobie mądrość. Pytanie, czy z niej korzystam? Czy proszę o to, żeby ten dar na nowo zapłonął, na nowo wybrzmiał w moim życiu, żeby kierował mną. Prośmy Ducha Świętego o to, żebyśmy mogli prowadzić życie naprawdę mądre, żebyśmy nie oceniali tylko po tym, co widzimy na zewnątrz, ale co ten ktoś mówi, co ten ktoś robi, czy jest to zgodne z Ewangelią. Tam są słowa prawdziwego baranka. Czy idę za prawdziwym barankiem, czy idę za zwykłą bestią? Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo wymowna. Jezus idzie na górę. Po co wybrał takie miejsce? Święty Mateusz kierował swoją Ewangelię głównie do środowiska żydowskiego. I bardzo często w tej Ewangelii jest, że Jezus idzie na górę, aby pokazać, że Jezus jest jak Mojżesz. Mojżesz był tym, który poszedł na górę Syna i przyniósł ludowi 10 przykazań, przyniósł ludowi Boże prawo. Mateusz chce pokazać, że Jezus idzie na górę i daje ludowi nowe prawo, już nie kamienne, już nie tablice, ale prawo miłości i prawo ducha. Jakie jest to prawo? 8 błogosławieństw. Można na pierwszy rzut oka pomyśleć, Boże, no jakby człowiekiem błogosławionym, no błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi. No świat powie, że trzeba się rozpychać łokciami na prawo i lewo. Wtedy coś osiągniemy. Jak znaleźć w tym błogosławieństwo? Błogosławieni ubodzy w duchu. Ubodzy w duchu. Jezus wcale nie powiedział błogosławieni biedni, tylko ubodzy. Język polski jest tutaj dość precyzyjny. Kim jest człowiek ubogi? To jest ten, który ma coś u Boga, który swój skarb ma u Boga. Już ojcowie Kościoła, komentując ten fragment Ewangelii, wskazywali na taką rzecz, że można mieć mnóstwo pieniędzy, a jednak być od nich zupełnie wolnym. Nie w nich upatrywać swój skarb i swoją pewność, ale w Bogu. I wtedy ten człowiek może prawdziwie powiedzieć, jestem człowiekiem ubogim, bo mój skarb jest u Boga. I można być także biednym jak mysz kościelna, nie mieć niczego. I w głowie mieć tylko jeden temat, pieniądze, jak mieć ich więcej, a nie mam ich w ogóle. I ten człowiek nie będzie wcale człowiekiem ubogim, będzie biedakiem, ale nigdy nie doświadczy tego, co to znaczy mieć skarb u samego Boga, tam swoją ojczyznę, tam swój dostatek, tam swoją pełnię. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mieć czyste serce. Często jest tak, że utożsamiamy pewną czystość tylko ze sferą seksualną człowieka. Czystość to jest coś więcej. Czystość to jest zintegrowanie duszy i ciała ludzkiego. Jeśli ktoś ma w sobie to zintegrowanie, że jego ciało i dusza stanowią piękną harmonię, to ten człowiek będzie oglądał Boga. Nie kiedyś w przyszłości, ale już tu na ziemi. Wszystko mu będzie mówiło, że Bóg jest tuż obok. Każdy promyk światła, każdy uśmiech drugiego człowieka będzie mówił, Bóg jest tuż obok. Tacy byli święci, którzy mieli różne drogi do Pana Boga. Wspólny cel. I do tego wspólnego celu doszli. Każdy swoją drogą. Rodzimy się jako unikaty. Każdy jest inny, ale w życiu czasem stajemy się kserokopią kogoś. Nie doświadczymy wtedy pokoju. Nie doświadczymy wtedy pełni życia. To życie nie będzie smakowało, kiedy będę chciał być kserokopią kogoś. Każdy jest unikatem, każdy jest wyjątkowy. Każdy ma swoją drogę do Boga, tak jak każdy święty miał swoją indywidualną własną drogę. I każdy z nich także był prawdziwy. Nie udawał kogoś, kim nie jest. Mam przed sobą dość ciekawy tekst, który otrzymałem od swojego przyjaciela. Pozorowana świętość gorsza jest od uczciwego przyznania się do słabości. Ludzie częściej potrzebują towarzysza drogi, który gotowy jest szukać razem z nimi, niż nauczyciela, który prowadząc innych, gubi się sam.